Drodzy, kilka lat temu, gdzieś tam zdarzyło mi się 40, takich parę więcej niż kilka, no ale kilka lat temu. Przyznam się, jestem 45-latkiem, szósty idzie. Wiecie, i tak sobie żartowałem, że jak człowiek w 40 wchodzi, to jakby do izby refleksji. Jakieś myśli cię łapią, których wcześniej nie było. Ale i też okoliczności życia się trochę zmieniają. Bo zacząłem doświadczać różnych dolegliwości, które wcześniej nie znałem. Dolegliwości fizyczne. A to jakiś kaszel, który nie chce minąć, o którym wiecie. Się brat śmiał, że taki hologram na kazaniach, autoryzacja, to wtedy moje są, wiadomo, niepodrobione. A to jakiś ból kręgosłupa, że gdzieś muszę siąść. Jak jeszcze po galeriach miałem biegać, to utrapienie straszne. Najlepsza galeria dla mnie to wejść, wziąć, kupić, wyjść. Także moja żona nie ma ze mną życia. A to czasem spać nie można. Czwarta, piąta. Kot na szczęście o 6 domaga się czegoś, a czasem po prostu moje ciało domaga się, żeby wstać. Jakoś coś źle spałem, ale tak trochę za często źle. Wiecie, i takie drobiazgi się pojawiają. No bo to są drobiazgi w porównaniu z wiadomością o poważnej chorobie, poważnym wypadku. I czasem tak jest, że jak człowieka coś naprawdę przyciśnie, to zaczyna negocjować z Bogiem. I podaje mu różne argumenty, z powodu których Bóg powinien troszeczkę się, chociaż troszeczkę się wstrzymać z odwołaniem mnie z tego świata. Nie wiem, czy kiedykolwiek negocjowałaś już z Bogiem. Czy argumentowałeś Bogu, dlaczego powinien cię jeszcze pozostawić na ziemi? Wśród twoich bliskich, w służbie, zachować w zdrowiu, może dla twoich dzieci, wnuków, dla żony, męża, ba, dla kościoła. Kiedy łapie cię jakiś ból, kiedy przeżywasz poważną trudność fizyczną, kiedy stajesz się nagle bywalcem przychodni specjalistycznych, wiecie, łatwo jest o taką myśl, że życie powoli się kończy. Że czas odejścia z tego świata się nieuchronnie zbliża. Przychodzą refleksje na temat tego, co już zrobiłem, co pozostawiam po sobie, jak widzi mnie Bóg. Ale też przychodzą myśli takie, jakim mnie zapamięta rodzina, ludzie, jak zapiszę się w pamięci Kościoła. Kolejna refleksja, jaka wtedy przychodzi, to takie pytanie. Co zrobię z resztą swojego życia? Jak zainwestuję swój czas? Czym się zajmę? Z kim go spędzę? Co w tym czasie stanie się ważne dla mnie? Czego już nie będę robił, by nie tracić czasu? Jest w Starym Testamencie pewna historia. Historia króla, który zmagał się z takimi rozterkami. Druga Księga Królewska, 18 rozdział. Historia jego życia została zapisana na kartach kilku rozdziałów Biblii. Ten człowiek nazywał się Hiskiasz. Druga Księga Królewska, 18 rozdział, od 2 wersetu. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jerozolimie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy, rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztam. Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od Niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. To też Pan był z nim. Wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. Popatrzmy, jak przeżył swoje życie Hiskiasz. Jako jedyny król swoim oddaniem, swoim sercem, poświęceniem dorównywał Dawidowi, o którym Bóg powiedział, wystawił mu świadectwo, że był mężem według serca jego. Hiskiasz mocno przeciwstawił się bałwochwalstwu, bożkom. I Bóg dał Izraelowi coś dobrego, widzimy, dzięki czemu mogli żyć. Bo tym był miedziany wąż na pustyni, sporządzony przez Mojżesza. Ale oni uczynili z dobrej rzeczy obiekt swojego kultu. Nazywali go Nehusztam. Historia mówi, że Izraelici wierzyli, że oddawanie czci temu miedzianemu wężowi chroni ich przed zranieniami dzikich zwierząt, chroni przed ukąszeniami wężów czy jakiegoś jadowitego robactwa. A więc polegali nie tylko w relacji wobec natury, ale w ogóle w życiu, polegali między innymi na tym kawałku miedzi. Hiskiasz zaś polegał na Bogu. Jako król przecież mógł polegać na wozach bojowych, na konnicy, na wojsku, na twierdzach warownych, na złocie, na skarbcu królewskim, na paktach z innymi królami, na układach z ościennymi państwami, także na Nehusztamie i innych bożkach. Lecz on polegał na Panu. Tak wspierał się na nim, że czytamy, że ani przed nim, ani po nim nie było drugiego takiego. Słowo Boże mówi, że był przywiązany do Pana. Lepiej nam zrozumieć to, kiedy odniesiemy to do pewnej analogii, takiej bliższej nam. My przywiązujemy się do współmałżonka, prawda? Do dzieci. Czasem niektórzy do przyjaciół, do towarzystwa, z którym lubią przebywać. Niektórzy są przywiązani do swojej pracy, do ziemi, do profesji. To nic innego oznacza, jak tylko tyle, że kawał życia w to wkładamy. Hiskiasz był przywiązany do Pana. W praktyce, czytamy, oznaczało to, że on liczył się z Bogiem. On bardzo dokładnie postępował według Słowa Bożego. Radził się Boga, a więc też obcował z Bogiem. W różnych kolejach losu szczególnie szukał Boga. Polegał na tym Bogu. Polegał na tym, że kiedy on daje Bogu swoje 100%, to Bóg jest wierny i daje człowiekowi swoje 100%. Oczywiście to nie był jednostronny związek, bo czytamy, że wiodło mu się we wszystkim, co przedsięwziął, bo Pan był z nim. Bóg reagował na taki sposób życia. Możecie sobie wyobrazić człowieka, który odnosił sukcesy w każdej dziedzinie, we wszystkim. No, nie wiem jak wam, ale po tych 45 latach ja wiem, że nie odniosłem sukcesu we wszystkim, za co się wziąłem. Hiskiaszowi wiodło się w każdym przedsięwzięciu, bo czynił też dokładnie to, czego oczekiwał od niego Pan. Bez wątpienia miał wspaniałe, udane życie. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to było życie usłane pasmem sukcesów. Zero porażek na koncie. Ale wydarzyło się coś nieoczekiwanego, coś strasznego. I to przerwało życie w tej wszelkiej takiej błogiej pomyślności. Hiskiasz zachorował. I to zachorował nieuleczalnie. Otwórzmy teraz 20 rozdział. Przeczytam 6 wersetów. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy: ach, Panie, Wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo Pana następującej treści. Wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twego praojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy, otóż uleczę Cię. Trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Dodam też do Twojego życia 15 lat. Możecie sobie to wyobrazić? Kiedy człowiek jest młody, zdrowy, ma powodzenie, jakieś plany, odnosi pierwsze sukcesy, czymże jest 15 lat w jedną lub w drugą stronę? Skoro myślisz sobie, długie życie przede mną i tak kiedyś na coś trzeba umrzeć. Czymże jest takie 15 lat, kiedy się jest młodym? Ale zobaczcie, w obliczu nieuleczalnej choroby, która przyszła nagle, no i trzeba by powiedzieć przedwcześnie, to odzyskanie trochę czasu jest czymś, czego nie zrekompensuje jakikolwiek sukces, jakikolwiek skarb na tej ziemi, jakiekolwiek osiągnięcia, jakiekolwiek zdobycze życiowe. Mieć lub nie mieć 15 lat to naprawdę bardzo dużo w obliczu śmierci. I to jest ciekawe, że przychodzimy do kościoła, czytamy tą samą Biblię, deklarujemy swoją wiarę, mówimy o miłości do Chrystusa i staramy się ją praktykować. Wierzymy w niebo, jak jedna z pieśni mówi, mocno wierzę w niebo. Spodziewamy się więc przyjścia Zbawiciela stamtąd. Czekamy również na Niego, na spotkanie z Nim wspólnie. Lecz gdy nadchodzi śmierć, gdy spotkanie z naszym Stwórcą nadchodzi, chcielibyśmy mieć takie 15 lat więcej do dyspozycji. Panie, dodaj mi lat. Czy to jest wstyd chcieć więcej? Czy to jest objaw jakiejś nędznej słabości, nie chcieć pójść na spotkanie z Panem, a pozostać tutaj? Jeszcze trochę. Pomyślmy o swoim życiu przez tą chwilę. Takie trzy pytania zadam wam. Gdyby Bóg zapytał mnie albo ciebie, dlaczego miałby przedłużyć ci życie o 15 lat, to co byś mu dzisiaj powiedział? Jakie grube argumenty byś wytoczył? Jakie fakty z twojego życia chciałbyś, żeby przemawiały na twoją korzyść? By Bóg cię wysłuchał. Czy powiedziałbyś mu to, co Hiskiasz? Wspomnij, proszę, że postępowałem wobec ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w twoich oczach. Przedłuż mi życie, innymi słowy mówiąc, z powodu tego, jaki byłem. Zobaczcie, czasem bywa tak, że lekko bierzemy sobie to, jak to nasze życie wygląda i jak ono upływa. Lecz gdy się kończy, chcielibyśmy, żeby ono świadczyło na naszą korzyść. Słyszałem taką historię o człowieku, który został złapany przez prąd. Przeżył. Kiedy został porażony, wykrzyknął: nie zabieraj mnie stąd, nie jestem gotowy. Czy my kiedykolwiek będziemy gotowi? Byli tacy ludzie, o których jest powiedziane w Słowie Bożym, że się zestarzeli i byli syci dni swoich. Mówiąc inaczej, już mieli dosyć. Chcieli już bardziej dołączyć do swoich ojców, niż przeżyć kolejny dzień. Syci odeszli, to znaczy spełnieni, zadowoleni, mający dość, niczego więcej nie pragnący. Ale lista takich osób na kartach Biblii jest o dziwo krótka. Takimi byli Abraham, takimi byli Izaak, Dawid, pewien król o imieniu Jehojada, a ostatnim w kolejności ksiąg biblijnych, o którym jest w ten sposób napisane, ostatnim był Job. I umarł Job stary i syty dni, tak czytamy. No może jeszcze dodamy Henocha, może jeszcze dodamy Eliasza, Ale tutaj lista się zamyka. A co zresztą mężów Bożych? Czy oni byli gotowi? A co z nami? Czy my jesteśmy gotowi? A może jednak staralibyśmy się właśnie negocjować z Bogiem przedłużenie dni jak Hiskiasz? Gdyby Bóg zapytał mnie, dlaczego miałbym ci przedłużyć życie, to co byś mu odpowiedział? Wiele motywacji, spraw, niedokończonych zadań bądź nierozpoczętych jeszcze planów, wiele rzeczy wówczas przynoszonych jest do Boga. Gdyby Bóg, więc drugie pytanie chcę zadać, gdyby Bóg więc ocenił moje ostatnie 15 lat życia i gdyby to było podstawą przedłużenia mi życia o kolejne 15 lat, to jaka byłaby odpowiedź na moje błaganie? Czy darowałby mi te kolejne lata? Chcę coś uściślić. Domyślacie się, że Bóg taką miarą się nie posługuje. Czasem Bóg daje długie życie ludziom krnąbrnym, ludziom zawziętym, ludziom pysznym, nieskłonnym, by się pochylić nad Słowem Bożym, by przyjąć Ewangelię. I jest to ogromna łaska dla takich ludzi, że żyją takie niezasłużone dobro i jeszcze mają okazję słyszeć Boże Słowo. Czasem też Bóg odwołuje Bożych ludzi i nie przedłuża im życia. Więc tutaj nie w tym rzecz, w tym pytaniu, by zlicytować się teraz zasługami, ale gdyby nawet Bóg spojrzał na te moje ostatnie 15 lat, to czy znalazłby tam podstawę do przedłużenia mi życia o jakiś jeszcze okres czasu? Bo Hiskiasz, zwróćcie uwagę, właśnie powołał się na ten czas życia, jaki był za nim. Pomyśl, co było mottem twoich ostatnich 15 lat. Jaki tytuł nadałbyś swoim ostatnim latom życia? Gdyby ktoś na przykład napisał na ten temat jakieś dzieło, jakąś kronikę, jak za czasów królewskich, jak na okładce opatrzono by tytułem tą historię? Co to było? Teraz trzecie pytanie. Czy chciałbyś wykorzystać dalsze lata życia, ilekolwiek ich będzie, w taki sposób, w jaki Bóg chciałby, abyś je wykorzystał, wykorzystała? Innymi słowy mówiąc, co chcesz zrobić z resztą swojego życia? To jest tytuł mojego kazania. Co chcesz zrobić z resztą swojego życia? Jak chciałabyś zainwestować swój czas, swoje siły? Jak ukierunkować swoje poświęcenie, gdyby Bóg dodał do twojego życia pewien okres czasu? Niektórzy z nas może nie zdajemy sobie z tego sprawy nawet, ale żyjemy już na takim przedłużonym okresie życia. Bo już wołaliśmy, bo już błagaliśmy, z tych czy innych powodów wyszła z nas ta myśl: Panie, proszę Cię o zdrowie, jeśli dasz mi zdrowie, będę Ci służył, będę taki i owaki, i ofiarny, i dostępny, i poświęcony. No i Bóg wie sam, co jeszcze tam usłyszał. Będę szukał Królestwa Bożego najpierw. Panie, teraz będzie inaczej. Czy jest teraz inaczej? Nie wiem, kto z was miał takie myśli i takie modlitwy, ale czy jest teraz inaczej? Jak wykorzystujesz swoje życie dzisiaj? No dobrze, pójdźmy dalej. A teraz coś dla każdego, kto chce, żeby było inaczej. Kto mówi, że tak nie będzie, jak było. Jest kilka takich Bożych celów, o których mówi Biblia. Należy na nich skoncentrować swoje życie, tak wierzę. Jeśli Bóg chciałby przedłużyć również mi, tobie, życie o takich 15 lat, to po pierwsze, wierzę, że On chce, abyś twoje życie skoncentrował wokół Niego. Jak myślicie, czy to jest prawda dla nas wszystkich? Myślicie, że naprawdę Bóg oczekuje od nas tego, abyśmy swoje życie skoncentrowali wokół Niego? Przecież ono obraca się wokół różnych rzeczy i spraw. Takie porównanie. Wielu z nas, myślę, widzi swoje życie w taki sposób, który przypomina wieloczęściowy tort. Tort złożony z różnych części. Jest część składająca się z życia rodzinnego, jest część składająca się z życia towarzyskiego. Mamy taką część, która należy do życia zawodowego, mamy taką część, która należy do życia kościelnego i mamy też kawałek tortu, który, obrazowo mówiąc, należy do życia osobistego. Taki tort złożony z różnych części. I niektórzy mają więcej tych części, inni mniej. Ale pytanie, czy o to chodzi w życiu chrześcijanina, aby to życie wyglądało jak tort podzielony w ten sposób na te części? A więc mam w swoim życiu część należącą do rodziny, inną do przyjaciół, inną dla znajomych, inną na zarabianie pieniędzy i wzbogacanie swojego zawodowego CV. Mam część życia dla Kościoła, no jestem tutaj. Mam też część dla Boga, mam oczywiście część też dla siebie, dla tak zwanej modnej dzisiaj samorealizacji, albo po prostu dla przyjemności, dla mojej wygody, czy dla mojego hobby. Taki tort wielokolorowy, każdy kawałek inny. Czy o to w życiu chrześcijańskim chodzi, żeby dobrze sobie to życie poukładać na takie odpowiednie kawałki tortu, jeden większy, drugi mniejszy? O to chodzi? Nie o to chodzi. Chodzi o to, że Bóg chce być w centrum naszego życia. On chce być osią tego wszystkiego, na co składa się moje i twoje życie. On chce przenikać wszystko, co dzieje się w moim życiu. Wszystkie inne aspekty mojego życia mają wynikać z tego, że on jest centralną postacią mojego życia. Głównym bohaterem mojego życia. Apostoł Paweł mówi, liście do Kolosan, 1 rozdział, 18 werset. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Pan chce być pierwszy we wszystkim. Nie chodzi o to, aby on był tylko kawałkiem naszego życia. Dobrym kawałkiem. Takim najszlachetniejszym kawałkiem, nadającym wartości temu tortowi, tak? Nie chodzi o to. Chodzi o to, aby był w centrum, by nasze życie rodzinne, kościelne, nasza praca, ulubione hobby, nasze relacje towarzyskie i wszystko, aby się obracało wokół niego i z niego czerpało swoje źródło. O to chodzi w życiu. Taki przykład. Pewnego razu przyszedł człowiek do Pana Jezusa i zapytał go o to, co jest najważniejsze w życiu. Zapytał o to, co powinno być treścią wypełniającą wszystko w życiu człowieka. Oczywiście zapytał innymi słowami, ale w gruncie rzeczy o to chodziło. Powiedz, nauczycielu, jakie jest pierwsze przykazanie? I co na to Pan Jezus? Najważniejszą rzeczą jest miłować Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całego umysłu swojego. Do tego właśnie, drodzy, sprowadza się postawienie Boga w centrum naszego życia. I zobaczmy, że Pan Jezus nie powiedział, że tą najważniejszą rzeczą jest, abyście mnie naśladowali. Nie powiedział, że najważniejszym przykazaniem jest przestrzeganie 10 przykazań. Nie powiedział o zachowaniu dobrych obrzędów, a było ich wiele w Izraelu. Ale powiedział, najważniejszą rzeczą jest miłować. Bo z tego faktu, że miłujesz, będzie wynikało twoje naśladowanie, twoje przestrzeganie Jego słowa i wiele innych dobrych rzeczy w moim, twoim życiu. Pan Jezus nie chce być częścią naszego życia, kawałkiem tortu, takim niedzielnym kawałkiem tortu, czasem trzeba by dodać, ale chce być treścią naszego życia. Chce sobą wypełniać nasze życie. I dopóki tego nie zrozumiemy, to nasze życie nie będzie miało właściwego sensu, takiego biblijnego sensu. Nie będzie miało właściwej treści, jakąś będzie miało, być może satysfakcjonującą nas i nic więcej nie będziemy oczekiwali. Często również z tego powodu nie będę posiadał właściwego kierunku w moim życiu, nie zrealizuję tych Bożych planów, do których On mnie powołał, nie wykorzystam tych darów, którymi mnie hojnie obdzielił. Biblia, ustawienie Boga w centrum jako osi naszego życia, sedna naszego życia, Biblia nazywa to uwielbieniem Boga. I ma to miejsce wtedy, gdy każda sfera naszego życia jest skoncentrowana na Bogu, wypływa z Niego. Wtedy uwielbiasz Boga poprzez pracę. Bo nie służysz ludziom, tylko Panu, tak mówi Boże Słowo. I wiele innych dziedzin życia mógłbym tu przytoczyć. Nie ma na to czasu. Uwielbienie Boga. Ma to miejsce wtedy, kiedy wszystko jest skoncentrowane na Bogu. Kiedy koncentrujemy się na Bogu, to wiecie, że dzieją się dziwne rzeczy. Na przykład, nasze problemy stają się mniejsze. Bo kiedy Bóg wypełnia każdą sferę mojego życia, to wiem o tym, że On jest większy niż ten, który w świecie jest. Jest większy, jest pierwszy, jest zawsze ze mną. Dzisiejszy psalm, który czytaliśmy. Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, nawet ciało moje spoczywać będzie bezpieczne. Psalm 16, 8, 9 werset. Zobaczmy, Dawid mówi, mam zawsze Pana przed sobą. Jaki wpływ na jego życie ma to przywiązanie się do Pana? Chciałby się powiedzieć, tak wyręczyć Boga, jak gdyby mówił, postaw mnie w centrum swojego życia, uczyń to priorytetem w swoim życiu, a zobacz, nawet twoje ciało będzie spoczywać bezpiecznie. Biblia Starego Nowego Przymierza, ten najnowszy przekład, mówi, radość przenika me wnętrze, ciało odpocznie bezpiecznie. A jeśli nie postawię Boga w centrum, jeśli On dalej pozostanie kawałkiem tortu, to na czym moje życie będzie skoncentrowane? Na sobie je skoncentruję. Gdzie skarb twój, tam będzie serce twoje, powiedział Pan Jezus. A więc skoncentruję je, różni ludzie różnie to zrobią, jedni na robieniu kariery, pieniędzy, zdobywaniu dóbr, inni na turystyce, na rozwijaniu hobby, jeszcze inni na dzieciach, które mogą stać się nawet takimi żywymi, małymi bożkami, wokół których całe życie będzie się kręcić. Oczywiście, gdy Bóg w tym wszystkim jest treścią, kiedy jest esencją, osią wszystkiego, to żadna z tych rzeczy nie staje się kultem mojego uwielbienia. To są dobre rzeczy, które wymieniłem. Ktoś powiedział, że wrogiem rzeczy najlepszej jest rzecz dobra, bo tą złą szybko odpychamy od siebie, prawda? Zatem chcąc od Boga wynegocjować kolejne 15 lat życia, jeśli taka historia miałaby się powtórzyć, to po pierwsze ustaw Boga w centrum wszystkiego, co mógłbyś zrobić przez ten czas. W centrum wszystkiego, kim chciałbyś być. W centrum wszystkiego, jak chciałbyś się poświęcić w życiu. I Biblia to nazywa uwielbieniem Boga. Druga myśl. Jeśli Bóg chciałby przedłużyć nasze życie o podobne 15 lat, to po drugie zwiąż swoje życie z innymi wierzącymi ludźmi. Pierwsze, ustaw Boga w centrum. Drugie, zwiąż swoje życie z odpowiednimi ludźmi. Jak wiele problemów w życiu człowieka przychodzi, dlatego że zadaje się z nieodpowiednimi ludźmi. A co mówi psalm pierwszy do nas? Już na samym wstępie. Mówi o błogosławieństwie, o szczęściu. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana, w słowie Pana. Co Nowy Testament nam mówi? List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 24 do 26 wersetu. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Gdy widzimy, że wszystko zbliża się do końca, zwłaszcza wtedy potrzebujemy otuchy, tym bardziej potrzebujemy zachęty, pobudzania się do miłości, tym bardziej potrzebujemy wzajemnej troski o siebie, zainteresowania sobą. Potrzebujemy jedni drugich w szczególny sposób wtedy. Ale czasem jest jednak inaczej. Jest tak, że im więcej tarapatów dosięga życie człowieka, tym człowiek dalej od Kościoła. Jakiż to przywilej stanąć tu i powiedzieć wszystkim: módlcie się, w moim życiu jest tak, a tak. Drodzy, ja widzę różnicę, kiedy ktoś leży obłożnie w łóżku i wysyła SMS-a i nie może przyjść, ale widzę różnicę też, kiedy mam SMS-y, a ten ktoś mógłby stanąć i powierzyć siebie Panu w Kościele. Ci więc, którzy przyjęli Słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dalej czytam, codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Dzieje, 2 rozdział, 41 werset i dalej. Zobaczmy, łączyła tych ludzi pierwszego kościoła nauka, czyli Słowo Boże, wspólnota, wieczerza, modlitwa, czas zgromadzeń i uwielbienie Boga. A dalej autor dziejów, gdybyśmy tam czytali dalej, mówi, że ci ludzie mieli jedno serce. A więc ich Pan zmienił ich serca tak, że szukali swojego towarzystwa, szukali siebie, troszczyli się o siebie, byli ze sobą po prostu związani. Dlatego powiedziałem, zwiąż swoje życie z innymi wierzącymi ludźmi. Nie tylko widywali się w świątyni, na dużych zgromadzeniach, ale mieli też wspólny czas w małych grupach. Tam czytamy, po domach. Spotykali się. Jeśli chcesz wzrastać, znajdź jedno miejsce uwielbienia. Zwiąż się z grupą ludzi, która będzie się z tobą modliła, która będzie z tobą rozważała Słowo Boże, będziesz wśród tych ludzi wzrastał. W każdym bądź razie zerwij z niedzielnym chrześcijaństwem, a zacznij praktykować nowotestamentowe chrześcijaństwo. Spotkałem taką ciekawostkę, usłyszałem o niej. Świeccy socjolodzy, socjologa zajmuje się różnymi tam aspektami życia ludzkiego, świeccy socjolodzy podjęli się pewnych badań i doszli do wniosku, że człowiek, który nie rozwija głębokich przyjaźni, który izoluje się od innych ludzi, trzyma na dystans, wszystko wypiera na taki dystans, to ci ludzie doszli do wniosku na podstawie swoich badań, że taka osoba 3 razy bardziej narażona jest na śmierć fizyczną, 4 razy bardziej jest skłonna do emocjonalnego wypalenia się i 5 razy bardziej jest skłonna do popadania w depresję. Z tego jakiś wniosek trzeba wyciągnąć. Mianowicie dla nas chrześcijan wygląda na to, że zdrowy duchowo, emocjonalnie i psychicznie chrześcijanin to na pewno człowiek związany ze wspólnotą, choć to nie jest jakiś główny fundament problemów ludzkich, żebyśmy tutaj nie popadli też w skrajność. Ale to człowiek związany z innymi ludźmi. Pierwszy Kościół to byli ludzie związani ze sobą. Kościół był otoczony błogosławieństwem, które przychodziło jeden przez drugiego, a Bóg przydawał nowych ludzi tam. Drodzy, aby być częścią takiego Kościoła, jak go sobie Bóg wyobraża na kartach Nowego Testamentu, a nie tylko by chodzić do jakiego kościoła i czasem trzeba powiedzieć to tu, to tam, trzeba najpierw przyjąć Słowo. Bo o kim to mowa tutaj w Dziejach Apostolskich? O tych, którzy przyjęli Słowo. Potem zostali ochrzczeni. Wszystko zaczyna się od przyjęcia Słowa Bożego. To jest mój fundament, mój drogowskaz. Tak będę postępował i nie mogę inaczej. Przyjąć Słowo. Jezus jest wcielonym Słowem Bożym. A więc inaczej mówiąc, ci ludzie po prostu zaufali Jezusowi i postanowili żyć Jego Słowem. A potem widzimy, że wyszli z ukrycia i dali się ochrzcić. Zadeklarowali publicznie, że są wierzącymi ludźmi i wtedy weszli do wspólnoty, pozyskanych tam zostało 3000 dusz, więc weszli do tej ogromnej wspólnoty, aby wspólnie z innymi trwać w Panu. I drodzy, wracając do tej treści naszego rozważania, jeśli Bóg miałby przedłużyć mi lub Tobie lata życia, czy skupiłbym je na Bogu? To pierwsza rzecz. Czy związałbym swoje życie z innymi wierzącymi ludźmi, którzy kochają Boga z całego serca, z całej siły, z całej myśli? Jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć. I wierzę, że Bóg chce, abym zrobił to ze swoim życiem. Bóg chce, abym jako wierzący człowiek pielęgnował swoją duchową dojrzałość. Co mam na myśli? Słowo Boże mówi wielokrotnie o wzrastaniu w duchowej dojrzałości. Pewnego razu autor listu do Hebrajczyków, znowu przytoczę, on zganił adresatów swojego listu i powiedział do nich tak. Zważywszy na czas, powinniście być już nauczycielami, lecz oto znowu potrzebujecie nauczenia się pierwszych zasad nauki Bożej. To jest 6 rozdział. A więc spójrzmy na to, że Bożą wizją, tym, jak Bóg sobie wyobraża moje i Twoje życie, jest chrześcijański wzrost. Taki przykład, no prosty. Człowiek rozwija się fizycznie i co to oznacza? Oznacza to, że każdy organ, jak jesteśmy dziećmi, kształtuje się wraz z naszym wiekiem. Nasze kości, ciało, twarz, wszystko jest kształtowane. Wyrabiane są tym samym też w tym procesie wzrostu umiejętności, powstają nowe zdolności, pojawiają się nowe funkcje, usuwane są pewne ograniczenia, to czego nie potrafiłem wcześniej, już mogę. Człowiek staje się w pełni dojrzały, rozwinięty, wykształtowany, dorosły. Jest zdolny więc dzielić się swoją fizycznością, swoją wiedzą, swoją pracą, swoimi umiejętnościami, swoimi doświadczeniami życia, swoimi uczuciami, swoimi emocjami. No i tak byśmy mogli jeszcze tam pododawać trochę rzeczy. Po prostu dorosły. Podobnie jest z naszym duchowym wzrostem, naszym duchowym życiem. Ono potrzebuje rozwoju. Wzrost jest mierzony tym w Słowie Bożym, czy jestem w stanie to Boże życie, które mi dał Jezus, powielić w innych ludziach. Przykład, apostoł Paweł prosi Tymoteusza, aby znalazł takich ludzi, którzy będą też zdolni innych nauczać. Więc nie tylko chodzi o to, że apostoł Paweł powierzył coś, zdeponował coś w życiu Tymoteusza, ale prosi go, by to nie skończyło się na nim, ale by znalazł takich ludzi, w których zdeponuje ten swój cały potencjał. I oni później zapewne zrobią to samo. Czy jestem w stanie dzielić się Ewangelią? Czy jestem w stanie dzielić swoje życie z innymi ludźmi? Czy jestem w stanie troszczyć się o innych, myśleć o innych, tak by inni wzrastali poprzez moją dojrzałość? Możemy na wiele sposobów wzrastać. Bóg, wiemy, używa różnych metod, o tym dzisiaj nie będę mówił, abyśmy wzrastali przez słowo, doświadczenia, okoliczności życia, przez innych ludzi, przez Kościół, kazania, modlitwę. Wiele. Bóg ma cel dla mojego życia. I pomyśl teraz, zadałem już to pytanie. Jak chcesz przeżyć resztę swojego życia? Pomyśl o Bogu. Czy chcesz postawić Boga w centrum swojego życia? Czy chcesz skupić swoje życie na uwielbieniu Boga, tak by On był treścią wszystkiego? Czasem jesz ten tort i mówisz sobie, tam coś jest. Bierzesz z drugiej strony i mówisz, to samo jest w tym innym kawałku. I bierzesz z jeszcze innej strony, w każdym kawałku jest to samo. I pytasz się kogoś, kto sporządził ten tort, co tam jest? Ktoś ci mówi, no, wiesz, kieliszek alkoholu. Niespecjalnie przepadam, ale tak się dzieje, prawda? Może to jest takie płytkie porównanie, ale chciałbym powiedzieć, że Bóg chce być treścią wszystkiego, całego tortu, wszystkiego, co dzieje się w naszym życiu. By On był tym, który decyduje, reżyseruje, wskazuje drogę, którego się pytam, który prowadzi, który zabezpiecza, ochrania, jest skałą, jest twierdzą, na której polegam. Nie nechusztam. Oni mieli kawałek miedzi. My możemy mieć kawałek tego, 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 tego i lista też może być długa w życiu człowieka XXI wieku. A teraz pomyśl o wspólnocie. Jak chcesz przeżyć resztę swojego życia? Czy chcesz, aby twoje życie związało się ze wspólnotą ludzi wierzących, których życie jest także skoncentrowane na Bogu? Czy chcesz wziąć udział w życiu takich ludzi? Czy chcesz, aby oni wzięli udział w twoim życiu? Bo to w dwie strony działa. Jak chcesz przeżyć resztę swojego życia? Pomyśl teraz o swojej dojrzałości. Czy chcesz, aby twoje życie podążało za życiem Chrystusa? Aby miało tym samym budujący wpływ na życie innych ludzi. W wyniku tego właśnie, jak wzrastasz w Chrystusie. Jest ostatni, o którym chcę powiedzieć, taki czwarty cel, o którym rozmyślałem. To po czwarte, zaangażuj swoje życie dla dobra innych ludzi. Apostoł Paweł powiedział, składajcie swoje ciała jako żywą ofiarę dla Boga. Jest to Rzymian list, 12 rozdział. A potem kończy swoją myśl stwierdzeniem, bo taka powinna być duchowa służba wasza. Moje, twoje życie położone na ołtarzu jako ofiara żywa. To jest w tym momencie własność Boga, bo wszystko, cokolwiek dotknęło ołtarza, stawało się jego własnością. Bóg zaangażował swoje odwieczne istnienie w nasze życie. I taki punkt kulminacyjny tego poświęcenia widzimy w ofierze Pana Jezusa. Ale to nie jedyna górka. Jeszcze jest to miejsce, wesele baranka, ten spędzony przez wieczność czas z Bogiem. Bóg zaangażował swoje odwieczne istnienie w nasze życie, bo Bóg jest dawcą, taka jest Jego natura. Oddanie siebie Bogu oznacza również stanie się dawcą. Oznacza zaangażowanie swojego życia. Biblia mówi, usługujcie jedni drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Apostoł Piotr to powiedział. I Biblia zaangażowanie chrześcijanina nazywa jego służbą, duchową służbą. Bo ona ma wymiar duchowy. Mam wykorzystać więc swoje dary, umiejętności, możliwości, zdolności, może brak ograniczeń w czymś, w czym ktoś inny jest właśnie ograniczony. Nie żyjemy dla siebie, ale w Nim mamy żyć po prostu dla Niego. Ale trudno jest przecież służyć Bogu bezpośrednio, prawda? No to zobaczmy, co powiedział Pan Jezus. A jest to zapisane w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział. Tam jest mowa o tym, jeśli podałeś komuś szklankę wody, to tak jakbyś usłużył także Panu Jezusowi. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. Byłem nagim, a przyodzialiście mnie. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Kiedy to się wydarzyło? Zdziwieni pytają Pana Jezusa. I pada odpowiedź. Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych moich, mnie uczyniliście. A więc zobacz, za każdym razem, kiedy używasz swojego talentu, swojej pasji, swojej zdolności, swojej możliwości dla dobra innych ludzi, to służysz Bogu. W istocie nie ludziom, choć oni mają najwięcej z tego, ale służysz Bogu. I to jest sednem naszego chrześcijańskiego poświęcenia. To pozwala mi się nie wypalić. Każdy w Kościele jest powołany, by służyć. Zostaliśmy powołani do tego, by wnieść coś dobrego w życie innych ludzi. Bóg wbudował nas w duchowy dom. Jesteśmy jedną z cegiełek, które na siebie oddziałują. W jednym z wielomilionowych miast zrobili badania. Jeszcze raz o takich rzeczach powiem. To były badania z zakresu demografii. Zauważyli, że po prostu pewna grupa ludzi szybko odchodzi. I okazało się, że około 50% mężczyzn po przejściu na emeryturę umiera tam w ciągu 2 lat. Pomyślałem o tym, że nie jesteśmy stworzeni do bezczynności. Oto się wiązało też z innymi problemami tego miasta. Jeden z psalmów mówi, że człowiek, który żyje z Bogiem, dla którego Bóg jest w centrum wszystkiego, wiecie, że nawet w starości przynosi owoc? To powołanie nigdy się nie kończy, innymi słowy mówiąc. To powołanie, by moje życie było zaangażowane w życie innych ludzi. Psalm 92 o tym mówi, 14 i 16 werset. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego i jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Pełni sił i świeżości. Do czego? Ogłaszanie słowa, obwieszczanie tego, jaki jest Pan. Czym odpłacę Panu za dobrodziejstwa, jakie mi wyświadczył? Takie pytanie postawił sobie Dawid. Stawiajmy sobie dobre pytania, życiowe pytania. I mówi dalej tak, Psalm 116, 13 werset i dalej. Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu Jego. Drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. Tam czytamy. Zobaczmy. Bóg stworzył nas dla wieczności i tam chce nas zabrać. To pojawia się pytanie, czym jest w takim razie ten odcinek mojego życia tu na ziemi wobec całej wieczności? Co to takiego? Ta iskra dla Boga, bo u Niego jeden dzień jak 1000 lat. Czy w niebie będziemy uwielbiali Boga? Tak. Czy w niebie będziemy mieli wspólnotę z innymi ludźmi? Tak. Czy w niebie będziemy mieli nieustającą dojrzałość? Tak. Dyskusyjne wydaje się, czy będziemy służyć. Ale kto wie, czym się będziemy zajmować? Ci słudzy, którym talenty darowano, czym się tam zajmowali? Spełnili jakąś służbę, z jakąś zwierzchność nad miastami, tak? W niebie nie będziemy grzeszyć i nie będziemy głosić Ewangelii, bo wszyscy, którzy tam będą, to będą ci, którzy ją przyjęli. I spójrzmy, że nasze życie tutaj jest takim treningiem, taką próbą generalną przed tym, co będziemy robili w wieczności. Patrzyliście tak na swoje życie? Próba generalna, dopięte wszystko na ostatni guzik. Wszystko musi grać, pasować, a muzycy złapią szybciej, o co chodzi. Chciałbym więc na koniec postawić jeszcze raz to wyzwanie. Gdyby Bóg miał mi lub Tobie darować jeszcze 15 lat życia, czy postawiłbyś Boga w centrum swojego życia? Czy włączyłbyś się do wspólnoty i związał z ludźmi wierzącymi w tej wspólnocie? Czy uczyniłbyś sprawą nadrzędną to, aby wzrastać w Chrystusie? Aby Twoje postępy były widoczne, wymierne, odczuwane również dla innych ludzi? Czy zaangażowałbyś swoje życie dla dobra innych ludzi, odrzucając taki egoistyczny model, takie konsumpcyjne podejście charakterystyczne dla życia ludzi w tym świecie? Tylko ja, moje, mi, dla mnie. Czy zrobiłbyś wprost przeciwnie, dając siebie, dzieląc się swymi talentami, darami, pasjami, tak jak Chrystus dał tobie siebie. I w kontekście perspektywy długiego życia myślę, że odrzuca się takie pytanie, ale w kontekście rychłej śmierci stają się niezwykle ważne. Co powiedziałbyś Bogu, gdybyś chciał, aby przedłużył ci życie? Oby także moim, twoim, w naszym życiu wydarzyło się to, co wydarzyło się w życiu jednego ze sług, o którym wspomina Pan Jezus. Powiedziane jest do niego: wejdź do radości mojej, sługo wierny i dobry. W tym tygodniu, tak, ten tydzień dla wielu ludzi, w wielu kościołach jest szczególny. Nawet w pewnym odłamie protestantyzmu nazywany ten tydzień jest tygodniem pasyjnym. czy wielkim tygodniem, bo wielkie rzeczy są upamiętniane, wspominane, bardziej lub mniej prawidłowo, zostawmy to. Wspominamy w każdym razie męczeńską śmierć Pana Jezusa. On poświęcił swoje życie za moje i twoje życie. Jego życie dobiegło końca dość szybko, można powiedzieć nawet jakby przedwcześnie po ludzku patrząc. Ale zrobił to dla naszego zbawienia. I chociaż ze łzami błagał, Hiskiasz też ze łzami błagał, aby jeśli to możliwe ominął go ten kielich, Hiskiasza ominął, przynajmniej został odsunięty na 15 lat, jego takie cierpienie fizyczne czy śmierć. Ale w przypadku Jezusa to nie nastąpiło. Boża wola była inna. Oddał życie, ale jego śmierć stała się bogactwem dla nas. Drogocenna jest śmierć wiernych Jego, mówi psalmista, co czytałem wcześniej. Biblia też mówi o wodzach wiary naszej, aby przypatrując się końcu ich życia, naśladować wiarę ich. Innymi słowy o to chodzi, nie zmarnuj czyjejś śmierci. Wodza wiary, kogoś szczególnego, kogoś ważnego, kogoś, kto wytyczał drogę, naśladował Chrystusa. Nie zmarnuj tego. Pomyślmy szczególnie w tym tygodniu, w którym wspominany jest Jezus i Jego dzieło. Pomyślmy o sensie swojego życia, o drodze, o celu, do którego zmierzamy. Pomyśl, czy uwielbiam Boga, czy moje życie uwielbia Boga, czy moje życie rzeczywiście można go scharakteryzować tym, że wielbi Boga, czy Bóg jest centrum wszystkiego, co dzieje się w moim życiu. Pomyśl też o tym, czy włączyłem się w życie wspólnoty. Nie o tym, czy moja deklaracja jest wypisana i czy jestem członkiem tego lub innego zboru, ale czy włączyłem się w życie wspólnoty, czy przyjąłem Jezusa, wyszedłem z ukrycia, bo się ochrzciłem i teraz trwam w Chrystusie, w Jego Słowie, ale nie sam, ale we wspólnocie z innymi. Pomyśl w tym tygodniu, czy się rozwijasz duchowo, czy się zwijasz duchowo. Czy wszedłem na ścieżkę duchowej dojrzałości? Czy wzrastam w nauce, w poznaniu, w owocach, w dojrzałości, a mój wzrost jest z korzyścią dla innych ludzi? Czy inni wzrastają przez to moje zaangażowanie? I pomyśl na koniec, czy stałem się żywą ofiarą dla Boga? Czy służę innym, tak jak Chrystus usłużył mi? Czy kiedy służę innym, mam Pana przed sobą, więc przepełnia mnie radość i moje ciało nawet spoczywa bezpiecznie? Czy służę z miłością, oddaniem? I na koniec, podsumowując to jakimś tytułem, pomyśl w tym tygodniu w kontekście życia, śmierci i zwycięstwa Jezusa Chrystusa, pomyśl w tym tygodniu o tym, co zrobisz z resztą swojego życia. Amen.